psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. W dzisiejszej audycji porozmawiamy o tym, czy warto dokarmiać ptaki w okresie jesienno-zimowym. A jeśli tak, to czym? Zapraszam już za chwilę.
Psy, koty i inne kłopoty.
Jak co roku w parkach pojawia się mnóstwo ludzi, szczególnie osób starszych oraz rodziców czy też dziadków z dziećmi. Ludzie przychodzą z workami pełnymi pieczywa pokrojonego w kosteczkę i wydają je gołębiom albo kaczkom, wrzucając nierzadko do wody takie przysmaki. Jeszcze jak gdy to pieczywo jest pokrojone, to faktycznie można na to przymrużyć oko, jeżeli chodzi tutaj może już nie o zdrowie ptaków, a o gdzieś jakąś higienę środowiska. Natomiast czasami wyrzuca się całe pieczywo, albo pieczywo z pleśnią, albo jakieś jedzenie stare, które gdzieś tam nie było potrzebne, razem z kośćmi, albo z rzeczami, odpadami, których ptaki i tak nie zjedzą i potem zjadają je psy, właściciele się złoszczą i tak dalej, i tak dalej. Taki jesienno-zimowy do karmiania się zamyka. Jeżeli chodzi o ptaki i to, jak czują się po zjedzeniu takiego chleba, no czują się bardzo źle. Pieczywo nie jest zdrowe, bardzo często powoduje gazy. Pamiętajmy, że zanim takie pieczywo trafi do żołądka, trafia do wola, czyli takiego specjalnego worka, w którym pokarm poddawany jest u ptaka wstępnemu utrawieniu i tam niestety to pieczywo może puchnąć, może powodować naprawdę bolesne odczucia. Poza tym wiele mówi się o deformacji stawu u ptaków, zwanej zespołem anielskiego skrzydła, która to deformacja powoduje, że ptaki wodne, takie jak na przykład łabędzie, albo też nasze pospolite krzyżówki, tracą możliwość latania i stają się łatwym kąskiem dla drapieżników. Deformacja ta jest właśnie powodowana karmieniem krojonym pieczywem, szczególnie białym, który bogaty jest w węglowodany i białka, a ubogi w potrzebne ptakom pierwiastki i witaminy. Więc ptak najada się, zapycha i jeżeli na przykład taka dieta pojawia się codziennie, to anielskie skrzydło wynika z ogromnych niedoborów. Więc to też nie jest tak, że bezpośrednio ptaki trujemy, ale przez ilość tego chleba, pomijając oczywiście te bóle, które gdzieś się tam pojawiają, bo to na pewno jest w pewnym stopniu zatrucie. Natomiast deformacji stawu nie powoduje bezpośrednio pieczywo, tylko jego nadmiar i brak odpowiednich składników, ponieważ ptaki się rozleniwiają i czekają na tych ludzi, zamiast samemu czegoś szukać, a mają czego szukać, ponieważ to są ptaki filtrujące, więc one odfiltrowują wodę i te rzeczy, które one z wody zjadają, my ich nawet nie jesteśmy w stanie widzieć. Oczywiście tego planktonu jest w okresie zimowym mniej, jest zastój i trudniej jest ptakom zdobywać pokarm, no ale nie bez kozery one z nami zostają. Wracając do dokarmiania, to oczywiście zwracanie uwagi osobom rzucającym ptakom chleb czy też inne szkodliwe resztki jest trudne z uwagi na to, że przede wszystkim rodzice czy też dziadkowie wiedzą o tym, że nie jest to do końca fajne, ale widzą w tym wspaniałą rozrywkę dla swojego dziecka. A zdrowie ptaka jest tutaj jakby częścią drugorzędną, jest obojętne, albo fakt dokarmienia nieodpowiednim pokarmem wynika z niewiedzy. Mają też własne zdanie, na przykład, że przecież ptaki same podpływają, więc są głodne i im smakuje, że kiedyś nikt nie marudził i ludzie dokarmiali, a ptaki żyją do dzisiaj, że przecież ptaki i tak krótko żyją, więc niech mają coś z tego życia. Albo przecież ptaki jedzą, więc wiedzą, że to im nie szkodzi. No i przecież ptaki są codziennie, nie widziałem, żeby jakiś czuł się po tym źle, co mu dałem. No to jest akurat taki argument, który też słyszałam i To jest bardzo ciekawy argument, biorąc pod uwagę to, że wszystkie samce i samiczki kaczek krzyżówek, biorąc pod uwagę tylko różnice w płci, wyglądają dokładnie tak samo, więc bardzo trudno jest je odróżnić osobniczo. Oczywiście jesienią i zimą ptaki dokarmiane są częściej, ze względu na to, że ludzie mają przeświadczenie, że na sobie nie radzą. W okolicach stawów, czy też parkach, albo na trawnikach można zaobserwować czasami wręcz sterty jedzenia. Ta tradycja dokarmiania przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Oraz kultury, też pojawia się tutaj kultura o niemarnowaniu żywności i niechęci do kładzenia chleba w okolicy śmietnika. Tak jak w przypadku żywności zdatnej do spożycia, można by było doszukiwać się zrozumienia, że chleba się nie wyrzuca, chociaż jest wiele innych miejsc, gdzie można by było go oddać niż oddać ptakom, szczególnie taki dobry chleb. Tak w przypadku jedzenia spleśniałego, zgniłego, nie ma żadnego wytłumaczenia. A przecież w dużych parkach niejednokrotnie widujemy sterty pieczywa z wyraźnymi oznakami zepsucia. Dlaczego pleśń jest groźna dla ptaków? No i oczywiście dla wszystkich tak naprawdę zwierząt, albo większości zwierząt. Mała dawka pleśni tutaj nie spowoduje u nas dużych problemów zdrowotnych, zarówno u ptaków, jak i u ludzi. Jednak może się pojawić biegunka, mogą się pojawić wymioty, czy bóle brzucha, które szybko ustaną. I zobaczcie, w przypadku ptaków, w przypadku nas, lekka biegunka, no nie jest to nic strasznego. Natomiast w przypadku ptaka, który tak naprawdę walczy o każdą kalorię, biegunka powoduje potworne odwodnienie i utratę kalorii, więc może powodować nadszarpnięcie zdrowia, czy też odporności i powodować szybsze, częstsze choroby. Wracając do pleśni, częste jest spożywanie produktów, które są nadpleśniałe, może prowadzić do rozwoju poważnej choroby, jaką jest mykotoksykoza, czyli szczególnie groźna choroba, ponieważ prowadzi do tłuszczowego zwyrodnienia wątroby, krwawych wybroczyn, a co gorsza, raka wątroby. Warto podkreślić, że zielone, białe czy też czarne naloty pleśni, często w formie okrągłych placków na produktach, nie są jedynymi miejscami zatrutymi przez związki chemiczne, czyli te mykotoksyny wytwarzane przez grzyba. Pleśń bowiem wytwarza mikroskopijną, niewidoczną dla ludzkiego oka, bardzo delikatną w swojej strukturze siateczkę, czyli grzybnię, w całym produkcie, na którym pojawiła się choćby jedna malutka narośl. Czyli nie wystarczy zdjąć pleśń z powideł, tak jak kiedyś to robiła babcia, ponieważ ta niewidoczna dla nas grzybnia pojawia się najpierw, a dopiero gdy rozwinie się w całym produkcie, w całym słoiczku albo na całym chlebie, pojawia się owocnia, czyli widoczne dla nas plamy. Wracając do tematu dokarmiania ptaków, uważam, że niektórzy ludzie mają tak ogromną empatię do zwierząt, że po prostu przemówiłby do nich argument no nie wolno. No, ale zamiast tego można powiedzieć wolno, ale tylko kiedy na przykład przychodzą mrozy, kiedy pada śnieg, albo na przykład na pewno nie chlebem, czy innymi przetworzonymi produktami, o czym w dalszej audycji będę dzisiaj mówiła. Pomijam fakt, że dokarmianie ptaków poprzez wyrzucanie ogromnych ilości chleba, czy też innych produktów w parkach powoduje wzrost populacji szczurów, które są wdzięczne nam wszystkim za dokarmianie, a badania dowodzą, że wyrzucanie jedzenia powoduje ciągły wzrost tych ssaków w dużych miastach. A szczególnie osoby gdzieś tam starsze, zastanawiają się, skąd tyle szczurów i dlaczego miasto się tym nie zajmuje, a sami wyrzucają przez balkon odpady, szczególnie resztki mięsa, szczególnie resztki jakichś ryżów, kasz, i myślą, że nakarmią tym chore kotki albo ptaszki. No niestety nie, moi drodzy. Podobnie jak w przypadku tych elementów, tak w przypadku chleba, dokarmiamy głównie szczury. Ciągłe dokarmianie ptaków powoduje też oczywiście wzrost populacji kaczek krzyżówek oraz gołębi, które potem są obwiniane za zanieczyszczanie naszych miast, potem są interwencje w Radzie Miasta czy w innych miejscach, co zrobić z tymi zwierzętami. Moi drodzy, sami budujemy populację tych zwierząt. Zwierzęta te mimo swojego sukcesu reprodukcyjnego przypłacają nienawiścią ten sukces ze strony mieszkańców i niejednokrotnie są celem przeganiania, czy też nawet strzelania z zabawkowych pistoletów, z których celują do nich oczywiście niedopilnowane dzieci, no albo z prawdziwych pistoletów, z których strzelają do nich niespełno umysłu dorośli. No i musimy pamiętać, że szczególnie gołębie, są zwierzętami, za których sukces rozrodczy odpowiadamy my, ludzie. Są to zwierzęta udomowione, które zdziczały. Ich przodek niestety wyginął. Poprzez ucieczkę z ludzkich hodowli oraz łatwość do rozmnażania w miastach, zwierzęta te zdecydowanie są w czołówce, jeżeli mowa o najliczniejszych gatunkach ptaków na świecie. Kiedyś w naturze gniazdowały na półkach skalnych, więc teraz w dobie naszych zurbanizowanych blokowisk one nie mają problemu z tym, żeby osiedlić się na czterech kijkach na jakimś balkonie i złożyć tam jajko. I też tutaj, zanim zrobimy sobie krótką przerwę, to może skąd się bierze to, że są cztery kijki, cztery patyczki i na tym ptak składa jajo, bo dla nas taki gołąb, no dużo osób mówi, ale on jest głupi, przecież jak, przecież to się nie ogrzeje. Tak, tylko że jajka gołębi są specjalnie przystosowane do tego, żeby rozwijać się na skałach. I te patyczki mają tylko i wyłącznie spowodować, żeby to jajko nie spadło z klifu. To nie jest tak, jak mamy jajko jakiegoś ptaka typowo gniazdującego gdzieś w krzewie, gdzie z kawałków mchu, paproci i wszystkich innych rzeczy, jakichś mięciutkich puszków, kawałków sierści będzie robił, umaszczał gniazdko dla swojego potomka. Nie. W przypadku gołębi wystarczą cztery patyczki, dosłownie z każdej strony, żeby wiatr, kiedy zawieje, żeby jajko gdzieś tam nie spadło. No i tyle, moi drodzy. I nie jest to głupota i nie jest to jakaś abominacja ewolucji poprzez to, że my żeśmy gołębie gdzieś w taki sposób udomowili. To jest po prostu normalne. Teraz czas na krótką przerwę, a po niej kontynuujemy temat dokarmiania ptaków.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj mówimy o dokarmianiu zwierząt, szczególnie ptaków. Ptaki są dzisiaj tematem numer jeden. A co się dzieje z nimi, kiedy je faktycznie tak cały rok dokarmiamy? Ponieważ niesie to za sobą wiele zagrożeń. A pomijając te gastryczne, o których mówiliśmy przed przerwą, pojawiają się takie jak to, że ptaki w karmnikach karmione cały rok są łatwiejszym celem dla drapieżników. Tak, drapieżniki są niesamowicie inteligentne. Mówimy tu zarówno o ptasich drapieżnikach, jak i o ssaczych drapieżnikach, czyli mogą to być na przykład krogulce albo koty, czy też kuny. One doskonale wiedzą, że jeżeli pojawia się karmik w naszym ogrodzie i jeżeli ptaki są tam dokarmiane regularnie, w konkretnych nawet godzinach, czy o konkretnej porze, no to one doskonale wiedzą, że można tam podejść i zaczaić się na jakiegoś zwierzaka. O tym, jak zabezpieczyć karmnik, też będę jeszcze mówiła. Druga sprawa. Ptaki są narażone na złe samopoczucie, na bóle brzucha, na apatię, przez co również stają się głównym daniem innych zwierząt. O tym też mówiłam przed przerwą, że no jednak ten chleb czy inne produkty, które nie są do końca zdatne do spożycia przez ptaki, ewentualnie takie, które są zgniłe lub nadpleśniałe, będą powodowały problemy gastryczne. Ptaki, które powinny odlecieć na zimę, tak jak na przykład łabędzie, kiedy mają dostarczany pokarm cały rok, często decydują się zostać. Czyli jeżeli zadajecie sobie pytanie, dlaczego ten łabędź jest na szachtach, czy gdzieś na jakimś innym stawie w okolicy Poznania. Dlaczego on nie leciał? No to już macie odpowiedź na pytanie. Ponieważ jest tam mnóstwo ludzi, którzy przychodzą go dokarmiać. Oczywiście zmiany klimatu mają tutaj też swoje za uszami, które w sumie też my powodujemy. Natomiast pierwszy element, taki można powiedzieć numer jeden tego, dlaczego ptaki zostają, no dokarmiamy je, więc dlaczego mają odlatywać, skoro tu mają ilość pokarmu. Przecież o ten pokarm się głównie rozchodzi. Gdyby w tym momencie nastały trzaskające mrozy, słuchajcie, i ludzie przestaliby dokarmiać ptaki, bo jakby im się nie chciało iść na przykład na szachty, no to ptaki, szczególnie młode, niestety padną, ponieważ same nie będą w stanie znaleźć jedzenia ze względu na niewielkie doświadczenie. Umrą z wycieńczenia, moi drodzy. Z wycieńczenia spowodowanego niespełnionymi poszukiwaniami oraz głodem. I to my będziemy winni. My, ci, którzy dokarmiamy. Ptaki są narażone na wcześniejszą śmierć związaną z zatruciami oraz nowotworami spowodowanymi złą dietą. To jest numer 4. I warto o tym mówić, warto to podkreślać, bo to nie jest tak, że na pewno nie nakarmimy 2 razy tego samego ptaka albo 15 razy tego samego ptaka. Ptaki też zapamiętują. Nie zawsze są te same albo na przykład się wymieniają. Nie jesteśmy w stanie ich rozróżnić. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ten akurat był dokarmiany i czuje się dobrze, czy ten nie był dokarmiany i czuje się źle przez to, że nie był dokarmiany, jest głodny, czy przez to, że ewentualnie wcześniej coś zjadł u kogoś innego. Inna sprawa jest też taka, że te ptaki, które się wymieniają pomiędzy stawami, one doskonale wiedzą i wybierają te stawy, w których ludzie je dokarmiają. Ptaki, zwierzęta tego typu są oportunistami. Jak jedzenie jest dostępne, one je jedzą, one się nie zastanawiają i nie będą się zastanawiały też, czy to im szkodzi. A co tak naprawdę jedzą ptaki jesienią? Na drzewach są jeszcze owoce, na przykład dzika róża albo na przykład gdzieś jakieś inne elementy, typu jakieś zaschnięte owoce, jarzębiny albo chociaż resztki jedzenia jak jabłka, głuk, dzika róża, śliwka, tym podobne elementy. No i w liściach i pod korą znajdują się owady, które powoli przygotowują się do snu zimowego, no bo ciepło w tym roku też było dosyć długo. Poza tym pąki liściowe czy też kwiatowe też świetnie się nadają, często sikory z nich na przykład korzystają. Na łąkach i przydomowych niepielonych ogródkach można znaleźć wiele nasion, szczególnie chwastów. Na polach znajdziemy resztki kukurydzy i innych zbóż. Ptaki wodne odfiltrowują wodę w poszukiwaniu pożywienia, to co już też mówiłam, że to nie jest tak, że jak nic nie leży, nie unosi się na tafli wody, to znaczy, że ptaki nie mają czego jeść. Mają, tylko jest tego faktycznie mniej, muszą się trochę natrudzić. Dlatego ptaki, które są większe, jak na przykład łabędzie, z reguły w tych miesiącach, gdzie ta woda jest zastana i tam niczego nie ma, albo raczej jest tego mało, odlatują, żeby znaleźć inne miejsca, gdzie łatwiej się pożywić. Czy możemy całkowicie zaprzestać pomocy ptakom w miastach, w trudnych warunkach pogodowych? I to jest temat dosyć specyficzny, bo tutaj przede wszystkim ludzie podają, którzy są przeciwni w ogóle jakiemukolwiek dokarmieniu ptaków, podają taką definicję selekcji naturalnej, czyli takiego jednego z mechanizmów ewolucji biologicznej prowadzącego do ukierunkowanych zmian w populacji zwiększających ich przeciętne przystosowanie, czyli adaptację do warunków środowiskowych poza okresem wymierania. Czyli jeżeli ptaki nie są w stanie same znaleźć sobie pożywienia w środowisku, w którym żyją, to takie osobniki umierają z głodu, a przetrwają silniejsze, które są w stanie sobie poradzić. Dzięki temu dadzą potencjalnie silniejsze i mądrzejsze potomstwo, które z kolei z takich przyczyn jak głód ginąć nie będzie. Dlaczego ja uważam, że jest to błędne rozumowanie? Ponieważ ewolucja ptaków zajęła im wiele milionów lat, a my ludzie zmieniamy drastycznie ich środowisko na przestrzeni ostatniego przynajmniej tysiąclecia. Zmuszamy je do tego, żeby zmieniały się wraz z naszymi osiągnięciami i poszerzającą się znacznie urbanizacją. Jest to niemożliwe, by gatunki ewoluowały tak szybko, ponieważ kiedy tworzą jakąś adaptację, człowiek znowu zmienia technologię, co sprawia, że może być ona już, co sprawia, że jakieś przystosowanie może dłużej być na przykład nieprzydatne. Tutaj za przykład może posłużyć budowanie przez ptaki gniazd w szczelinach budynków mieszkalnych. Teraz raczej już robi się takie budynki, które są zabezpieczone przed tym, chociaż ptaki znajdą sobie miejsce wszędzie. No ale człowiek jakby stara się wyprzedzić tą ewolucję ptaków i stawia budynki z coraz mniejszą ilością szczelin, ewentualnie już je zabezpiecza. Zniknęły też pierwotne puszcze, zniknęły naturalne zakrzewienia i dzikie łąki dostarczające zimowego pokarmu ptakom. Coraz więcej gdzieś tam pojawia się miejsc, które giną w rękach deweloperów, jeżeli chodzi o jakieś dzikie łąki, zamieniają się w beton, w jakieś drogi asfaltowe, lasy dzikie w lasy przemysłowe, łąki w pola uprawne, no i niestety nie jest to dobre rozwiązanie dla naszych ptaków. Przydomowe ogródki stanowią nieraz jedyne źródło zieleni w miastach i niestety coraz częściej stają się monokulturą składającą się z trawnika i jednego gatunku rośliny. Na polach i łąkach nie ma miejsca dla roślin dających jadalne z punktu widzenia ptaków nasiona, czyli chwastów, a współczesne lasy to tylko namiastka bogactwa dawnych puszcz. Niestety argumenty o selekcji naturalnej są często używane przez osoby, które nie akceptują dokarmiania ptactwa, tak jak już wspomniałam. No, innym argumentem przeciwko jest to, że najczęściej w karmnikach lub też na nadbrzeżach pojawiają się ptaki wszystkim dobrze znane, na przykład wróble, sikorki, kwiczoły, kosy, kaczki, łabędzie. A skoro dokarmiany ma być formą ochrony, no to po co podawać jedzenie tym, które są najliczniejsze? No, gatunki liczne, moi drodzy i pospolite, niestety mają to do siebie, że mogą przestać nimi być. Doskonałym przykładem jest wróbel, często gość karmników, a miasto lub wieś bez wróbli, no, jest możliwe, moi drodzy, bo ten liczny i popularny gość przeżywa kryzys związany między innymi ze zmniejszającą się dostępnością pokarmu zimą. Więc jeżeli my nie dokarmimy wróbla zimą, wtedy kiedy pokarmu jest mało, to on może zacząć ginąć, bo on przystosował się do tego, żeby żyć z nami. A tak jak wcześniej wspomniałam, u nas pojawiają się głównie mocno skoszone trawniki, głównie nie ma już miejsca na chwasty, nasze lasy już nie są takie przyjazne, już tu pomijając fakt wróbli, ale też innych ptaków. Zdecydowaliśmy zatem, że dokarmianie jest w mieście potrzebne, natomiast tylko w ściśle określonych warunkach, o których zaraz opowiem, a opowiem o po krótkiej przerwie.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj rozmawiamy o dokarmianiu ptaków. Ustaliliśmy sobie przed przerwą, że dokarmianie jest potrzebne, ale w konkretnych warunkach. A zatem jak rozpocząć, kiedy rozpocząć dokarmianie i jak poprawnie dokarmiać? Po pierwsze, dokarmiamy ptaki tylko wtedy, kiedy na dworze zapanuje silny mróz z jednoczesnym pojawieniem się grubej pokrywy śniegowej. W przeciwnym wypadku dokarmianie nie jest potrzebne, bo może spowodować wcześniej przeze mnie wymienione problemy. Najważniejsze z nich to ptaki wędrowne nie migrują. Jeśli już rozpoczęliśmy dokarmianie, róbmy to regularnie, aż do momentu, kiedy nastąpi ocieplenie. Dlaczego? Ponieważ ptaki mają świetną pamięć. Kiedy nauczą się, że pokarm jest stale dostępny w jakimś miejscu, będą je odwiedzały, no i oczekiwały, że jedzenie tam będzie. Kiedy nagle mimo mrozu przestaniemy karmić ptaki, będą one na początku oczekiwały w tym miejscu, tracąc ciepło, a potem wyczerpane i w ogromnym stresie będą szukały innego miejsca do stołowania się. Niestety wykorzystają w ten sposób zapas energii, jaką wcześniej zdobyły, a ptaki słabsze lub też chore będą miały niewielkie szanse na przeżycie. Kolejna rzecz, numer 3. Podajemy małe ilości naraz, by pokarm nie pleśniał, nie gnił, nie rozmiękał. Punkt numer 4. Ptakom wodnym nigdy nie wrzucamy pokarmu do wody. Nigdy, przenigdy. W zamian za to kładziemy pokarm na brzegu, najlepiej w miejscu odsłoniętym na tyle, by ptaki mogły bez problemu wzbić się w powietrze, gdy poczują się zagrożone. Kolejna rzecz, drobnym ptakom lądowym pokarm wysypujemy do karmników, które powinny stać w miejscu z dobrą widocznością, tak by były one pewne, że w pobliżu nie ma zagrożenia, a w razie potrzeby mogły łatwo uciec. W pobliżu powinno być też drzewo albo krzew, gdzie ptaki będą mogły się skryć i spokojnie zjeść większe kąski. Co w takim razie podawać naszym wierzastym przyjaciołom i w jakich ilościach? Musimy pamiętać, że większość ptaków ma swoje preferencje pokarmowe i w zależności od tego, co znajdzie się w naszych karmnikach, takie gatunki będziemy gościć częściej. Dlaczego tak się dzieje? Niektóre nawet nie są w stanie strawić nie swojego, w cudzysłowie, pokarmu lub nie mają stosownych narzędzi, czyli dzioba oczywiście, żeby skutecznie skutecznie się do niego dobrać. Nie mają odpowiedniej jakości dzioba, czyli mają zbyt cienki dziób względem grubego dzioba, który jest potrzebny na przykład do rozbrajania niektórych łupinek. Sztandarowym ziarnem każdego karmnika powinien być słonecznik. Jego nasiona oczywiście. Nasiona słonecznika zaspokoją zarówno zdeklarowanych wegetarian, jak i tych, którzy wolą zwierzęce białko. Nawet ptaki, które normalnie nigdy po niego nie sięgają, na przykład szczegóły, w końcu się do niego przekonują. Najlepiej oczywiście podajemy łuskany słonecznik. Dlaczego? Ponieważ ziarna stają się lepiej dostępne wtedy dla ptaków, które mogą sobie poradzić, nawet tych, których mogą sobie poradzić z łupinami, chociażby wspomniane szczegóły. Natomiast zdjęcie tego opakowania z nasion zajmuje nawet wyspecjalizowanym łamaczom cenny czas, no i też cenne. Kalorie się wtedy zużywają. Pamiętajmy, że dni zimą są krótkie, a wspomniany czas jest dla głodnych ptaków czynnikiem krytycznym i może decydować o ich przeżyciu. Poza tym ptaki nie pozostawiają po sobie bałaganu w postaci sterty łupinek, które potem my musimy sprzątać. Kolejna sprawa. Warto sypać zboża dla sierpówek i małych ziarnojadów. Zapewniam, że mazurki, trznadle, dzwońce, gile czy grubodzioby mają odpowiednie narzędzia, żeby sobie z nimi skutecznie poradzić. Z kolei ptaki zbożowe, płatki zbożowe podajemy tylko suche, no ale generalnie cieszą się one słabym zainteresowaniem i nie są polecane, tym bardziej, że łatwo zaśmiecają karmnik, ponieważ szybko chłoną wilgoć, rozmiękają, stają się taką papką gdzieś tam na dnie karmnika i pożywką dla grzybów oraz roztoczy, podobnie jak gotowany ryż. Kolejna sprawa to owoce, takie jak na przykład jabłko czy gruszka. Muszą być przecięte na pół albo ćwiartki. Z pewnością bardzo ucieszą kosy i kwiczoły oraz rudziki i drozdy śpiewaki, jeżeli nie odleciały. Nie pogardzą nimi też chociażby bogatki czy dzięcioły. Są to ptaki, które lubią owoce. A inne świeże owoce, na przykład śliwki, winogrona oraz wszelkie suszone jagody, a nawet rodzynki, które przed podaniem najlepiej namoczyć w wodzie, są chętnie jedzone przez sikory. Gotowane lub też jeszcze lepiej parowane ziemniaki, buraki, marchew czy też pietruszka też się przydadzą, oczywiście w kawałkach. Na pewno uszczęśliwią zimujące w Polsce kaczki, łyski i łabędzie, szczególnie gdy podamy im je zamiast właśnie chleba. Z warzyw chętnie skorzystają też kuropatwy i bażanty. Orzechy, najlepiej włoskie, ponieważ są bardzo tłuste, czyli wysokokaloryczne. Mogą być też egzotyczne odmiany, byleby były odpowiednio tłuste i oczywiście niesolone. To jest bardzo ważny czynnik. Nie wolno ptakom podawać orzeszków solonych. Siemię lniane. Pamiętajmy jednak, że ono oznacza częstsze sprzątanie. Wszyscy wiedzą dlaczego. Rozwieszone kawałki zwierzęcego sadełka, czyli boczku, słoniny, też niesolonej najlepiej. Zapewne skorzystają z nich nie tylko sikorki, z którymi korelujemy ten przysmak, ale też kowaliki i dzięcioły. Drobiny możemy też ukrywać, w cudzysłowie, w zakamarkach kory, pnia drzewa lub na końcach gałązek. Wdzięczne nam będą też pełzacze, myśli króliki i ranniuszki. One też się nimi wtedy pożywią. Kule, zwane też pyzami, możemy kupić w sklepach zoologicznych, ewentualnie zrobić samemu. Jest wiele przepisów w internecie. Natomiast pamiętajcie, że jeżeli takie kule zawieszacie, szczególnie w parkach, to w momencie, kiedy przestaną one być czynne, czyli gdzieś tam z tej kuli zostanie sam drucik albo siateczka, przychodzicie i zabieracie tą siateczkę ze sobą. Moi drodzy, wielokrotnie widziałam, jak takie właśnie kule, obleczone najczęściej w zieloną siateczkę, wiszą, po czym znajdywałam niestety kilkakrotnie na szachtach zaplątane w te siatki sikorki. Więc moi drodzy, jeżeli zawieszacie takie kule z siateczką, czy też jakimś na jakimś druciku czy też sznurku zawieszacie takie kule dla zwierzaków, dla ptaków, pamiętajcie, żeby wrócić po ten drucik, żeby wrócić po tą siateczkę. To jest bardzo, bardzo istotne, ponieważ wiele ptaków może stracić życie, zaplątując się w tą siateczkę. Higiena karmnika. Czy to jest ważne? A domyślacie się, że pewnie tak. Ma ona ogromne znaczenie dla ptaków. Czyli karmnik powinien być przez nas regularnie czyszczony. Należy pamiętać, że ptaki nie są świadome tego, kiedy wydalają. W związku z tym, czy będą one robiły w karmniku czy poza, one nie są tego świadome, zresztą robią to też w trakcie jedzenia. Ptaki chore są w tym momencie rezerwuarem pasożytów wewnętrznych i mikrobów, które mogą być bardzo łatwo połknięte z pokarmem przez inne ptaki i powodować kolejne zatrucia. Dlatego tak ważne jest, moi drodzy, żeby porcje były małe, tak aby zwierzęta się najadały i odleciały, zanim jeszcze zdążą się wypróżnić na resztki, które zostały w karmniku. Po to są te małe ilości, moi drodzy, a nie kubka ziaren, czy też jakichś innych elementów. Pamiętajmy, że im mniej odchodów, tym mniej do sprzątania dla nas, ale i tak czy siak po każdym karmieniu, albo przynajmniej 2-3 razy w tygodniu, powinniśmy ten karmnik sprzątać, szczególnie jeżeli ma on wielu gości. Nie szczyćmy się tylko tym, pokazując naszym znajomym, czy też sąsiadom, zobacz, ile ptaków do mnie przylatuje, tylko czyśćmy te karmniki, moi drodzy, bo to jest bardzo istotne, żeby pilnować właśnie higieny karmników. Karmnik dokładnie czyśnimy przynajmniej raz na tydzień, przynajmniej w momencie, kiedy mamy mało ptactwa, natomiast w momencie, kiedy mamy bardzo dużo ptaków, karmników, 2-3 razy w tygodniu się przyda. Resztki pokarmów oczywiście usuwamy codziennie wieczorem, więc to nie jest tak, że nie mamy w ogóle sprzątać wtedy, kiedy tych ptaków jest mniej. Pamiętajmy też o własnej higienie. Sprzątajmy przy użyciu jednorazowych rękawiczek, pamiętając, że część flory bakteryjnej u ptaków, która dla nich jest nieszkodliwa, dla nas jest bardzo szkodliwa, szczególnie pojeczki salmonelli. Jeszcze raz podkreślę o umiejscowieniu karmnika. Powinien on być umiejscowiony tak, żeby obok znajdował się jakiś krzew albo drzewo. Z kolei, żeby nie było bezpośredniej możliwości przeskoczenia z gałęzi tego drzewa na karmnik, ponieważ to daje możliwości drapieżnikom. Powinien być on albo zawieszony, albo najlepiej umiejscowiony na takim specjalnym palu, wtedy trudniej jest drapieżnikom się do niego dostać, a uwieszony na gałęzi albo, nie daj Boże, położony gdzieś na koronie drzewa, no jest to zaproszenie dla kuny albo jakiegoś innego drapieżnika, który chce się pożywić tym, co do niego przylatuje. Dlatego pamiętajmy też o tym, że powinniśmy w odpowiedni sposób ten karmnik zabezpieczyć. I jakie są naturalne metody dokarmiania? Oczywiście chodzi mi tutaj o sadzenie odpowiednich roślin w ogrodach. Największym rajem dla ptaków w miastach, moim zdaniem, są ogródki działkowe i ogrody botaniczne. Są one bogate w rodzimą florę. No, botaniczne niekoniecznie też w rodzimą, ale wiadomo, o co chodzi. Chodzi o urodzaj gatunków, które zapewnia ptakom jedzenie na większość zimy. Niestety ludzie posiadający domki jednorodzinne, wiedzeni estetyką, chęcią udogodnienia sobie życia i pokazania sąsiadom swoich finezji w ogrodach, często nie myślą o braciach mniejszych. Coraz częściej w ogródkach widnieją tuje, nierodzime gatunki iglaków, stanowiące swoisty mur oddzielający ogród od spojrzeń obcych ludzi. Na trawnikach nie pojawia się praktycznie nic poza samą trawą, a w dodatku jest ona koszona bardzo regularnie, co uniemożliwia jej kwitnienie i wytworzenie nasion. Z ogrodów znikają chwasty, które są źródłem nasion, znikają też drzewa owocowe, przecież śliwa czy też jabłoń to tylko problem, bo trzeba posprzątać gnijące owoce i liście. Rodzime drzewa iglaste, czyli na przykład, liściaste, na przykład jarzębina, czyli jarząb pospolity, dzika róża, czy też głuk, nie są mile widziane, ponieważ rosną duże i trzeba również po nich sprzątać liście oraz resztki owoców. Często zamiast trawników pojawiają się też wysypane kamieniami alejki, z pomiędzy których nieśmiało wydostają się drobne karłowate iglaki. Jakie gatunki posadzić, by ptakom pomóc? Oprócz wspomnianej wcześniej jarzębiny, czyli jarząbu zwyczajnego, róży, czy też głogu, świetnym źródłem pokarmu dla ptaków są takie drzewa jak dereń właściwy, jak bezczarny, bezkoralowy, kalina koralowa, czy też tarnina. Takie rzeczy, jeżeli uda nam się posadzić, jak najbardziej, będzie to niesamowity game changer dla naszych ptaków, czyli taka zmiana, która wprowadzi ogromną poprawę w ich życiu. Dodatkowo możemy na przykład nie kosić części trawnika, przynajmniej tej, której nie widzą sąsiedzi, żeby miało tam na tym części trawnikach możliwość pojawić się kilka chwastów, z których ptaki będą korzystały. Jest to dosyć istotne. I ostatnia rzecz tak naprawdę dzisiaj, czyli ta dywagacja na temat rodzajów chleba i możliwości ewentualnie jego podania. Skoro nie chleb biały, to może razowy albo orkiszowy, bo często też w internecie czy też na zasadzie słowa przekazywanego z ust do ust słyszymy, że no tak, no biały to niekoniecznie, ale taki ciemny to już mogą, bo już wtedy tam można podać taki chleb. Jakie ja mam na to zdanie? No nie polecam karmienia ptaków żadnym chlebem, czy to orkiszowym, czy razowym, czy na maślance, czy na kefirze, czy na czymkolwiek chcecie zrobić chleb, czy kupić chleb. Żaden dniowy, żaden ze słonecznikiem. Nie, moi drodzy. Właściwości odżywcze chleba z punktu widzenia ptaków, szczególnie tych drobnych, są mizerne. I szczególnie w sumie nawet nie z punktu widzenia tych drobnych ptaków, a z punktu widzenia tych ptaków, które potem na tym cierpią, czyli właśnie łabędzi albo kaczek. Na domiar złego większość powszechnie dostępnego dzisiaj pieczywa produkowana jest z mocno przetworzonej mąki, z dużymi ilościami soli, konserwantów, wszelkich ulepszaczy. Wszystkie te substancje są zaprzeczeniem odpowiedzialnego dokarmiania ptaków. A to, że my, ludzie, możemy traktować jakiś pokarm jako podstawę diety albo część diety, o to nie oznacza to, że tak samo jest z innymi zwierzętami. Już niedługo pojawią się może jeszcze niższe temperatury, będziecie się zastanawiali, no ale może jeżeli nie dokarmić tym chlebem, to może też chociaż coś posypać. Moi drodzy, ja uważam, że jeżeli już chcecie karmić czymś zwierzaki, nawet jeżeli nie pojawia się mróz, to chociaż nie dokarmiajcie chlebem. Starajcie się pilnować tych zasad, o których dzisiaj mówiłam, ale jeżeli świerzbi was tutaj to, żeby pójść do parku i coś tym zwierzakom dać, albo chcecie po prostu iść ze swoim wnukiem, czy ze swoim dzieckiem do parku i coś mu podać. Uczmy, moi drodzy, małego naszego wspaniałego człowieka dobrych zwyczajów. Jeżeli nauczymy tego dziecko, ono będzie uczyć tego inne dzieci. Będzie uczyło tego też swoje dzieci. I dzięki temu ptaki będą miały lepiej. Więc, moi drodzy, jeżeli już chcecie czymkolwiek dokarmiać, to nie chlebem. A jeżeli nie pamiętacie czym z dzisiejszej audycji, będziecie mogli do niej wrócić, bo na pewno pojawi się ona na stronie radia. A dodatkowo możecie w internecie też znaleźć, czym najlepiej dokarmiać dane gatunki ptaków. Podsumowując, ptaki w miastach dokarmiamy tylko i wyłącznie zimą, kiedy temperatura spada poniżej zera i mamy długo utrzymującą się pokrywę śnieżną. Ptaki wówczas dokarmiamy regularnie, by nie musiały szukać pokarmu w innym miejscu. Do dokarmiania używamy nasion oraz gotowanych warzyw, nigdy zaś resztek jedzenia oraz chleba. Na dzisiaj to już wszystko, a ja serdecznie zapraszam was w każdy wtorek i w każdy czwartek po godzinę 10:45 na naukowe fakty, a my słyszymy się też jak zwykle za tydzień po 8:00. Pozdrawiam i do usłyszenia, Zuza Ogrodowczyk.
Koty i inne kłopoty.